Dzień zazwyczaj się od tego, że dopływały pierwsze łódki. Łódki, to jest dużo powiedziane, czyli pontony, czasem rozwalające się pontony, całkowicie przepełnione ludźmi. To była tak naprawdę loteria, bo nie wiedzieliśmy, w jakiej sytuacji będą osoby, które do nas dopływają. Po stronie tureckiej przemytnicy, którzy zresztą zarabiają na tym procederze niesamowite ilości pieniędzy, to są naprawdę bezwzględni, aż sami po prostu bezmyślni. I w związku z tym nie wiedzieliśmy, co się stanie z tymi osobami. Tak samo one nie wiedziały, czy dopłyną, czy łódka się nie rozwali, czy starczy im paliwa, w wielu przypadkach nie starcza im paliwa, by dopłynąć. Czy wszystko będzie dobrze, jeśli wszystko było dobrze, nic się nie działo takiego poważnego na tej łódce, to w momencie dopłynięcia wszyscy byliśmy niesamowicie radośni. Tylko że ta podróż, trwająca parę godzin, jest niesamowicie stresująca, pełna strachu, niepewności, co będzie. W związku z tym możliwość z tego pontonu na brzeg jest niesamowitą ulgą, jakby momentem naprawdę radości. A czasami było tak, że działo się coś niedobrego, bo ludzie bardzo mocno odwodnieni, tracili przytomność, czasami przemoczeni, totalnie wychłodzeni. I wtedy razem z wolontariuszami z innych organizacji, z UNHCR-u, z Lekarzy Bez Granic, pomagaliśmy tym osobom ochłonąć i rozdawaliśmy koce ratunkowe, coś do picia. Też byliśmy odpowiedzialni za to, by pojawiła się tam karetka na miejscu, na przykład zabrała do szpitala osoby, które straciły przytomność, cokolwiek się stało, czy które się oparzyły od silnika.
A jak oni przybijali do brzegu, to jakie były ich reakcje?
Dużo zależało od nastrojów, jakie panowały bezpośrednio na takim pontonie. Jeśli wszystko szło dobrze i nie było żadnych krytycznych momentów, to najczęściej się cieszyli, dziękowali nam sobie nawzajem, przytulali się. Pamiętam taki moment, jak osób chodziło z łódki, zadowolonych, że w końcu dopłynęli, bardzo szczęśliwych. Pewien 8-latek, pierwsze co zrobił, jak wszedł z łódki, to wyciągnął swój telefon, zaczął wszystko nagrywać. I niesamowicie uśmiechnięty, i mimo że stał na środku drogi, nie ruszył ani na moment, by móc wszystko nagrać. Ale niestety w momencie, w którym cokolwiek było nie tak, to było dużo płaczu, dużo krzyku, dużo stresu. Reakcje były naprawdę skrajne.
Ile osób dziennie przypływało?
Na samą wyspę dziennie to były setki. Były tylu osoby wykształcone, niewykształcone, osoby, które mówiły w paru językach, osoby, które mówiły tylko w jednym, osoby, które szukały po prostu schronienia, były pozbawione tak naprawdę środków do życia. I pamiętam rodzinę uciekającą z Iraku, około 6 osób, 2 braci, ojciec, matka i dziadek. Myślę, że osoby w moim wieku, która mówiła, że płynie, jedzie do Europy, ma zamiar dostać się do Wielkiej Brytanii po to, by realizować swoje marzenia. Bo marzeniem tej osoby było zostanie programistą komputerowym, a wiedziała, że w Iraku nie ma szans otrzymać takiej edukacji, by mogła siebie realizować. I takich bardzo prostych marzeń, z których się zwierzały te osoby, było naprawdę sporo. I to były naprawdę zupełnie zwykłe rzeczy. Zostanie programistą, dokończenie studiów na takim i takim kierunku i tyle. To była też rodzina, która wyjątkowo mocno była zaskoczona faktem, że jesteśmy niezależnymi wolontariuszami, którym nikt nie płaci. W tej rozmowie mocno się otworzyliśmy przed sobą i podstawowe pytania, jakie to sobie zadawało, to dlaczego nikt im nie pomaga, dlaczego na woli są skazani tylko na siebie, czy gdyby wywrócili się, to czy ktokolwiek by im pomógł, co mogłoby się dalej stać, mimo tego, że już byli bezpieczni, to te pytania z pontonu zaczęły do nich wracać. Spaliśmy razem z uchodźcami w namiotach na plaży. Gotowaliśmy dla tych osób.
Co im gotowaliście?
Potrawy głównie opierające się na ciecierzycy, na ryżu. Chcieliśmy po prostu im dać ciepłe posiłki, tylko że wiele osób, które wychodziły bezpośrednio z tych łódek, były często wychłodzone, odwodnione.
Skąd oni wiedzieli, dokąd płynąć? Mieli jakiś GPS?
Żadnego GPS-u, ewentualnie telefony komórkowe móc zadzwonić na przykład po grecką straż wybrzeżną, by zabrało ich w momencie, w którym skończy się paliwo. Ale bez żadnego GPS-u, także w całkowitej nieświadomości, po prostu mając jakiś tam zarys lądu przed siebie i to było tyle, co mogło zrobić. Przy dobrej widoczności widać drugi brzeg.
Mówię, że to były chwile radości, gdy uchodźcy szczęśliwie przypływali na plażę. Pamiętasz te twarze?
Pamiętam bardzo dobrze większość tych osób. To były osoby starsze, młodsze, to były często małe dzieci. Najczęściej to były całe rodziny, które dopływały z babciami, z dziadkami, z wnuczkami.
Uśmiechasz się, gdy o tym mówisz.
to były te momenty, gdzie wszyscy razem byliśmy naprawdę szczęśliwi. My byliśmy szczęśliwi, że im się udało, oni byli szczęśliwi, że żyją przede wszystkim. I że mają nadzieję teraz na lepsze życie i że jakby to już jest koniec ich dramatów, co nie zawsze okazywało się prawdą, bo późniejsza podróż na tej trasie również wiąże się z wieloma problemami.
Gdy dobijali do brzegu, widzieli nieznanych ludzi, czy ufali wam, wiedzieli, że wy jesteście tam po to, by im pomóc?
W większości tak, ufali nam, byli bardzo wdzięczni za to, że mają możliwość zmiany ubrań, czy ktoś im pomoże, że mogli się okryć tymi kocami ratunkowymi, czy zwykłymi kocami. Zwłaszcza, że widzieli, że jesteśmy wolontariuszami, czyli nikt nam za to nie płaci, że to jest nasza własna inicjatywa. Chociaż nie zawsze tak było. Mieliśmy taką sytuację, gdzie była grupa około 40 osób, która wcześniej była okradziona ze wszystkiego po stronie tureckiej. Dopłynęła w środku nocy w mniej bezpiecznym miejscu, bo bała się płynąć tam, gdzie są ludzie, gdzie są światła. Była bardzo podejrzliwa w stosunku do nas. Obawiała się, że możemy im coś złego zrobić, że możemy ich naciągnąć na coś, okraść ich znowu.
Udało się ostatecznie zyskać ich zaufanie, czy to już zostawało do końca ta niepewność?
Udało się jakiś tam stopień zaufania i wspólnego języka jakby znaleźć. W momencie, w którym mogli dostać coś pogodzenia i w końcu nie musieli płacić jakichś ogromnych sum za podstawowe rzeczy.
Nic nie musieli płacić.
Nic nie musieli płacić, co też było dla nich zaskoczeniem, jako że na każdym kroku tak naprawdę te osoby są wykorzystywane. I cała turystyka uchodźcza to jest ogromna rzecz, zwłaszcza po stronie tureckiej i również po stronie europejskiej, gdzie ich po prostu naciąga się na znacznie większe sumy niż Europejczyków, co jest jakby przerażające, zwłaszcza, że te osoby nie mają żadnych pieniędzy. Nie mogę się nadziwić, że te osoby ci płaciły po 1000 euro przemytnikom po stronie tureckiej, by mogły wsiąść do zepsutego pontonu, płynąć przez ileś tam godzin, by dotrzeć na stronę europejską, po czym my, osoby z Europy z europejskimi paszportami, tylko dlatego, że urodziliśmy się po drugiej stronie granicy, nas to kosztowało 10 euro i płynęliśmy w luksusowym promie.
Zdarzało się tak, że pewne pontony nie dopłynęły. Widziałeś to?
Tak, były takie sytuacje, gdzie skończyło się w połowie drogi paliwo. By minimalizować koszty, przemytnicy po prostu nalewają minimalną ilość paliwa do zbiorników. I w tym momencie najczęściej grecka straż przybrzeżna zabierała te osoby na swoje statki. Zabierała je już na brzeg. Co dalej się z nimi działo, już niestety nie wiem, bo nie miałem z nimi kontaktu. Całe szczęście nie zmagaliśmy się z naprawdę krytycznymi sytuacjami. Nie mieliśmy przypadków na przykład, gdzie jakaś łódka się totalnie wywróciła, gdzie do brzegu dopływało już tylko ciała i okres, gdzie my byliśmy akurat całkiem szczęśliwi. Inna myśl nam cały czas towarzyszyła, że jakkolwiek byśmy my się nie stresowali, jakkolwiek my byśmy się nie bali i to, co my doświadczamy, zawsze będzie tysiąckrotnie słabszy od emocji, które doświadczają te osoby, którym pomagaliśmy.
Gdy uchodźcy przypływali do brzegu, oszołomieni na początku, wiadomo, ale co mówili?
Niewiele. Przeżycia najczęściej były po prostu traumatyczne. To, co szczególnie przynajmniej mi zapadło w pamięć, to mówili o tym, że czują się całkowicie ubezwłasnowolnieni, bez podmiotowości. Pytali się nas, dlaczego traktujemy ich jak, po prostu jak zwierzęta. My, w sensie Europejczycy, nie daje im się możliwości decydowania o sobie, tylko jakoś odgórnie nimi zarządza, co prowadzi do wielu cierpień.
Postawiony przed takim pytaniem, potrafiłeś na nie odpowiedzieć?
Byłem bez słów.
Jak ty się w tym wszystkim odnajdywałeś? Stałeś na tej plaży, wypatrywałeś kolejnego pontonu, kolejnej łódki?
Myślę, że duża część emocji spływa dopiero później. W momencie, w którym jest się w takiej sytuacji, głównie przychodzi na myśl, by działać, by coś zrobić, by załatwić to, tamto. Tym się jakby większość czasu zapełnia i większość myśli jest poświęcona tylko temu.
Wróciłeś z Lesbos po świętach, minęło już kilka tygodni. Na pewno poczyniłeś już też pewną refleksję.
Mam cały czas te wspomnienia i właśnie to, nad czym się zastanawiam, po tym, co miałem okazję zobaczyć, w jaki sposób traktuje się te osoby. To jest pytanie, dlaczego tak kompletnie inaczej traktujemy osoby, które po prostu urodziły się w innym miejscu i które miały naprawdę ogromne nieszczęście w życiu, że spotkało ich takie coś, jak na przykład wojna w Syrii.
Wpłynęło to na twoje życie? To, co zobaczyłeś tam, to, co przeżyłeś?
Myślę, że jestem znacznie bardziej świadomy tego, co się dzieje na świecie. Bardzo mnie to otworzyło na kontakt z drugim człowiekiem, nawet w momencie, w którym nie potrafimy znaleźć żadnego wspólnego języka.
Właśnie, a propos języka, na migi się porozumiewaliście?
Na przykład dużo osób z Syrii świetnie mówi po angielsku, wtedy nie było większych problemów. Z osobami z Algierii mówiliśmy po francusku, jak ktoś potrafi mówić po francusku. Chociaż były przypadki osób, które mówiły tylko i wyłącznie w takich językach jak Farsi, jak Urdu, jak Punjabi. Jedynym sposobem były albo podstawowe słowa, albo na migi. Przy czym dla mnie też było duże zaskoczenie. Wydawało mi się, że język migowy niewerbalny jest bardzo uniwersalny. Jednak okazało się, że pewnych znaczeń musieliśmy się bardzo mocno domyślać i też uczyć.
Czego na przykład pamiętasz?
Można świetnie pokazać, co się nauczyłem od naszych przyjaciół z Algerii, jak pokazać zależność między różnymi osobami na podstawie palców. Jak są dwa palce z jednej dłoni, to znaczy, że to jest rodzina, a jak z dwóch dłoni obok siebie, to znaczy, że są przyjaciele. Było to bardzo użyteczne.
Wrócisz tam jeszcze?
Mam nadzieję, że będę miał taką okazję, by wrócić, ale jeszcze bardziej bym chciał, by ta pomoc już nie była potrzebna, zwłaszcza tak, jak to wygląda na chwilę obecną. Żeby udało się mi zagwarantować bezpieczne i spokojne drogi dotarcia do Europy.